Jak mawiam z lubością, do ostatniego dźwięku, do ostatniego tchnienia. Panie i panowie, przed chwilą wywiad dnia w piątkowym poranku w NET. Burmistrz miasta Hajnówka Jerzy Sirak, który stwierdził, że nie wyobraża sobie festiwalu rockowego w tym mieście bez udziału legendarnej formacji postpunkowej Błękitny Nosorożec. Przed chwilą piosenka Barykady, bo skoro burmistrz Hajnówki sobie tego nie wyobraża, to my nie wyobrażamy sobie tego. Tym bardziej w poranku w NET. 4 maja roku pańskiego 2018 i podsumowujemy sobie to wszystko, co wydarzyło się pod niebem Podlasia. Wielka majówka Radia Wnet i trzy stacje, bo byliśmy w Leśnych Kolejkach, byliśmy w Hajnówce, ale również byliśmy gdzie? Byliśmy w Białowieży i spotkaliśmy tam doktora Michała Krzysiaka, dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy przy naszym pięknym stanowisku, przy tym zabytkowym, wspaniałym budynku, o którym zaraz będziemy rozmawiać, pan dr Michał Krzysiak, dyrektor całości. Dzień dobry, witam panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pomyślałem sobie, że zacznę tak pompatycznie, bo przecież w 2018 roku rok pański przynosi nam 100-lecie odzyskania niepodległości, ale okazuje się, że w związku z Białowieskim Parkiem Narodowym to 100-lecie też będzie szczególne, bo...
To 100-lecie jest szczególne, bo odzyskanie przez Polskę niepodległości to zapoczątkowanie ochrony ścisłej w Białowieskim Parku Narodowym. 1921 rok to utworzenie leśnictwa rezerwat, czyli stricte początki Białowieskiego Parku Narodowego. 1919 rok to śmierć ostatniego żubra w Puszczy Białowieskiej, natomiast 1929 rok, wrzesień, to przyjazd pierwszych żubrów do Puszczy Białowieskiej i rozpoczęcie hodowli restytucyjnej tego wspaniałego gatunku.
Czyli ta druga Rzeczpospolita, jej sznyt, jej ślad jest bardzo ważna tutaj.
Ja myślę, że dla ochrony przyrody, przyrody polskiej jest niezwykle ważne to, że właśnie w tym okresie rozpoczęto takie działania, jak o których wspomniałem, czyli początki ochrony ścisłej w Puszczy Białowieskiej, a także decyzja o restytucji tak wspaniałego gatunku, jakim jest żubr.
No właśnie, o żubrach może pan mówić bez końca, bo przypomnijmy, z wykształcenia jest pan?
Jestem lekarzem weterynarii i przez 10 lat zajmowałem się opieką nad żubrami właśnie tutaj w Puszczy Białowieskiej.
Ja tutaj wejdę w słowo, jako poeta, polonista, bawiąc się słowem, użyłbym sformułowania, jest pan żubrologiem, ale czy jest fachowa nazwa na to zajęcie?
W naszym środowisku, w którym znajdują się zarówno lekarze weterynarii, a także leśnicy, przyrodnicy, biolodzy oraz innej maści naukowcy. Właśnie tego słowa używamy, określając człowieka, który się tymi żubrami zajmuje, mówiąc zabawnie po prostu żubrolog.
Żubro. A, czyli jednak, czyli PR mógłbym wam już robić.
Jest
tak?
To taki neologizm, może
rzecznika
troszeczkę, ale bardzo, bardzo, bardzo sympatyczny.
Rzecznika prasowego potrzebujecie?
Rzecznik prasowy zawsze jest potrzebny, bo ja uważam, że z tym, co robimy, zwłaszcza w tej ochronie przyrody, no trzeba wychodzić do ludzi, mówić o tym, nie wstydzić się tego, a także społeczeństwo powinno być poinformowane, jak fajne rzeczy w tej Puszczy Białowieskiej i w Białowieskim Parku Narodowym robimy.
Rzecznikiem prasowym nie będę, bo nade wszystko kocham Radio Wnet. Natomiast często tutaj gościmy i obiecujemy, panie dyrektorze, że pojawiać się będziemy, ponieważ gdzieś tam w naszych głowach, może to też jest jakiś pomysł Radia Wnet, gdy daj Boże dostaniemy koncesję, myślimy sobie o czymś takim, aby tą wreszcie puszczę nagłaśniać Park Białowieski i myślimy sobie o tym, żeby stworzyć takie Radio Wnet Puszcza i opowiadać stąd dla Krakusów, dla mieszkańców Warszawy o tym, co dzieje się tutaj. Dobry pomysł?
Jest to na pewno bardzo dobry pomysł w związku z tym, że czym dalej od dużego miasta, tym bardziej dziko. Natomiast w dużym mieście, jak się mieszka, sam się urodziłem i wychowałem w Lublinie, także tutaj jest przyjazd mój, nastąpił po studiach. Także ten kontakt z taką prawdziwą przyrodą, a nie tylko na weekendy, to miałem dopiero wtedy, kiedy tutaj zamieszkałem. Także polecam wszystkim jak najczęstszy kontakt z tą naturą, niekoniecznie w długie weekendy, bo wtedy jest moim zdaniem zbyt tłoczno, ale żeby poczuć tą puszczę, żeby poczuć przyrodę i wolność wynikającą z tej nieokiełznanej dzikości tego lasu, no należy tutaj pomieszkać i troszeczkę po okolicy się pokręcić, poobserwować, poczuć to, żeby to zrozumieć, a taki przekaz, który co jakiś czas pojawiałby się w mediach, no na pewno jest doskonałym sposobem, żeby ludziom pokazać, co tutaj się dzieje, a także zachęcić ich do tego, żeby poobcowali z tą naturą.
Więc powiem tak, jak to zwykle mawiam, do sprawy będziemy powracać. Pan doktor Michał Krzysiak, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, moim państwa gościem niespełna 17 minut po godzinie 8 i nadszedł czas na to, aby zapytać, co o tej porze, majową porą, cytując Leśmiana, cytując Broniewskiego, ty przychodzisz jak noc majowa i tak dalej, co nocą majową o tej porze robią żubry?
Żubry o tej porze roku to jest dla nich szczególny okres, ponieważ właśnie w maju zaczynają się wycielenia, czyli przychodzą na świat młode żubry, nowe pokolenie tych zwierząt. Jest to okres, kiedy pojawia się w Puszczy Białowieskiej bujna zieleń. Wspaniały okres, żeby matki, które urodzą cielęta, mogły spożywać pokarm, dzięki temu mogą produkować mleko. Te cielęta nie są głodne. Poza tym las, zielony las daje schronienie tym zwierzętom. I jest to moim zdaniem najpiękniejszy okres w życiu matki, każdej matki, także żubrzej matki. To jest okres, kiedy przychodzi na świat potomstwo.
A jak ojcowie żubrowie, co robią w tym czasie, kiedy na świat przychodzą ich następcy tronu?
Ojcowie żubrowie nie są tutaj najlepszym przykładem, jeżeli chodzi o to, jak powinno się odnosić do swojego potomstwa, bo najczęściej są już z dala od grup złożonych samic, młodzieży, a także tych nowonarodzonych cieląt, bardzo często samotnie albo w takich grupach kawalerskich przemierzają ostępy. Jeżeli mielibyśmy ich porównać do ludzi, no to przypominają takie ludy koczownicze. Pojawiają się tylko...
Albo ekipę Radia Wnet na Podlasiu.
Pojawiają się raz na jakiś czas samce w grupie samic, w grupie krów. Ma to miejsce jesienią, kiedy jest okres godowy, czyli taki czas miłości w Puszczy Białowieskiej, kiedy rozbrzmiewają odgłosy ryczących jeleni, kiedy są już chłodniejsze noce, a drugim takim okresem, kiedy samce, kiedy byki żubra, bo tak nazywamy samce żubra, spotykają się razem z samicami, młodzieżą i cielętami, to jest okres zimowy, kiedy to następuje taka koncentracja tych zwierząt w miejscach do karmiania, no w grupie raźniej, w grupie cieplej, w grupie łatwiej o jakiś pokarm, zwłaszcza, że tutaj w Puszczy Białowieskiej pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego zapewniają, a także administracja lasów państwowych, zapewniają tym żubrom minimum egzystencjalne. My nie karmimy tych zwierząt, my je po prostu dokarmiamy, tak żeby te zwierzęta mogły w miarę zdrowo tą zimę przetrwać, a także żeby nie powodowały szkód w uprawach rolniczych.
Jak duża jest populacja żubra w Białowieskim Parku?
W Białowieskim Parku okresowo bytuje do 120 zwierząt, ale w całej Puszczy Białowieskiej tych żubrów jest ponad 650.
To dużo, mało, średnio, za mało, za dużo?
No ja nie chcę mówić, czy za mało, czy za dużo, ale łącznie z białoruską stroną Puszczy Białowieskiej powróciliśmy do liczebności tego gatunku, która była przed I wojną światową, czyli jesteśmy jak gdyby, no można powiedzieć, ta nasza restytucja odnosi sukcesy. Ja, gdy rozpoczynałem pracę w Białowieskim Parku Narodowym, tych zwierząt było ponad 400, aktualnie jest ich ponad 650. Dodatkowo w rezerwatach hodowlanych oraz rezerwacie pokazowym żubrów utrzymujemy zwierzęta w niewoli. Jest to tak zwana rezerwa genetyczna, Dzięki temu mamy te zwierzęta pod kontrolą. Są to zwierzęta o znanym rodowodzie, o znanych rodzicach, dziadkach, pradziadkach. Bo tutaj muszę też Państwu powiedzieć, że w Białowieskim Parku Narodowym prowadzimy księgę rodowodową żubrów. Są tam zapisane wszystkie żubry, które są na świecie. Zarówno te nizinne, znane z Puszczy Białowieskiej, jak i tak linia nizinno-kaukaska, która w Polsce na wolności występuje w Bieszczadach.
Piękne, za nie mówiłem, ale skoro Bieszczady, a gdzie Podlasie, gdzie Puszcza Białowieska, gdzieś wyczytałem, że gdyby warunki były sprzyjające, to tak naprawdę te żubry mogłyby sobie tak migrować, przemieszczać się, chodzić. Czy to prawda, czy nieprawda?
Żubrom potrzebne są tak zwane korytarze ekologiczne do tego, żeby mogły przechodzić, czyli...
Co to znaczy, panie dyrektorze?
Czyli to jest taki ciąg mozaiki leśno-łąkowej, no bo żubry są największymi przeżuwaczami wolnożyjącymi w Polsce, a także w Europie. W związku z tym potrzebują tej biomasy dziennie nawet do 60 kg. Takie dorosłe samce mogą zjeść 60 kg zielonej paszy dziennie, więc no proszę sobie wyobrazić, że no sam las nie byłby w stanie takich zwierząt wykarmić. One potrzebują również terenów otwartych, gdzie rośnie soczysta trawa, dzięki czemu mogą ten swój rozbudowany przewód pokarmowy napełnić. Także potrzebne by były takie korytarze, właśnie złożone z tych terenów leśnych, w których żubry się rozmnażają, w których się chowają, w których odpoczywają, bo są przeżuwaczami. Sukces ewolucyjny przeżuwaczy polegał na tym, że one wychodząc na tereny otwarte, napełniały dość szybko swój żołądek, pierwszy żołądek zwany żwaczem, a następnie chowając się w trawie, spokojnie dopiero ten pokarm przeżuwały, bardzo powoli i starannie. Dzięki temu bardzo krótko eksponowane były na zagrożenia w postaci drapieżników, a także myśliwych, jakim byli już w pewnym okresie istnienia naszej planety ludzie.
No to są niezwykłe przeżycia. Ja przypominam sobie, kiedy w agroturystyce pana Jerzego Smoktunowicza i pani Beaty na kamerach, i też polecam słuchaczkom i słuchaczom, żubry online, kiedy właśnie na tych monitorach u pana Jerzego Smoktunowicza zobaczyłem te zwierzęta. Jak podchodzą dostojnie, jak nie skradają się, po prostu są królami tej puszczy, więc co tam mają się skradać? Po prostu idą jak po swoje, ale są takie majestatyczne, dostojne. I czy to pana urzekło w żubrach, czy jeszcze coś, panie dyrektorze? Dyrektor Michał Krzysiak, doktor Michał Krzysiak, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego w wywiadzie Dnia w Poranku Wnet 3 maja 2018 roku, więc co jeszcze urzekło?
W żubrach urzeka mnie przede wszystkim ich wielkość i niezależność. Te zwierzęta tak naprawdę przez to, że miały ten mały dystans do człowieka, no straciły strach przed nami jako ludźmi, no stanęły na skraju zagłady, bo te zwierzęta zostały wykłusowane, wystrzelane właśnie podczas I wojny światowej tutaj w Puszczy Białowieskiej, ale one mają swoje piękno. To piękno polega na tym, że im się nigdy nie śpieszy. Żubry są dostojne, żubry są majestatyczne, co nie znaczy, że nie potrafią przyspieszyć, bo każdy, kto widzi żubra, sobie myśli, o, to jest takie zwierzę, co się przemieszcza wolno, majestatycznie, ale taki żubr, proszę mi uwierzyć, potrafi biegać 40 km na godzinę i skakać 2 metry do góry, także ma też w sobie tą werwę. Właśnie to jest najbardziej moim zdaniem zaskakujące, że każdemu się żubr kojarzy z takim powolnym misiem, który się gdzieś tam toczy, a tak naprawdę to jest bardzo fajne i mobilne zwierzę.
Dyrektor dr Michał Krzysiak poprawił mi samopoczucie. Tak, dokładnie. Uśmiechnąłem się, pan dyrektor uśmiechnął się do mnie. Rzecz bardzo ważna, bo zanim jeszcze porozmawiamy sobie o innych historiach związanych z Białowieskim Parkiem Narodowym, no to muszę przyznać, że pan jest takim nietypowym człowiekiem, bo tak, i pasja do historii tej II Rzeczpospolitej, pasja do poezji, pasja do literatury. Rozmawialiśmy o Horbercie. Rzadko się zdarza, żeby młody człowiek, bo jest pan młodym człowiekiem, panie dyrektorze, na widok tomiku wierszy Zbigniewa Herberta uśmiechnął się i zaczął rozmowę o poezji, o metaforach. A dlaczego? A po co? Słucham.
mam to szczęście, że wychowałem się w domu polonistki. Moja mama jest filologiem polskim, więc te książki od młodości w moim domu zawsze gościły. Literatura polska. Ponadto bardzo mile wspominam moje nauczycielki języka polskiego, panią Elżbietę Stanek i panią Grażynę Puchale. Pozdrawiam serdecznie, jeśli może przypadkiem słuchają Radia Wnet. I uważam, że te lekcje języka ojczystego, mowy ojczystej, języka polskiego miałem na bardzo wysokim poziomie, zarówno w szkole podstawowej, jak i szkole średniej. I dzięki temu ta pasja została we mnie w jakiś sposób zaszczepiona. Ponadto słowo pisane jest moim zdaniem o tyle piękniejsze, bo człowiek trzy razy się zastanowi, zanim coś napisze, a już z mową jest inaczej, bo mówimy to, co nam ślina na język przyniesie, a żeby szanować ten nasz język polski, no należy czytać, zwłaszcza naszą literaturę, a także poezję rodzimą, ojczystą i dzięki temu dbać o język ojczysty, bo dla mnie patriotyzm to nie tylko wieszanie flagi i czczenie pomników, ale także szacunek do języka polskiego.
Dokładnie, dorzucę jeszcze szacunek do polskiej muzyki, a my gramy dużo polskiej muzyki. No i jeszcze kolejne miłe zaskoczenie, bo okazało się, że pan dr Michał Krzysiak, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, słucha Radia Wnet. Od kiedy?
W sumie od kiedy zamieszkałem na prowincji i Radio Wnet zagościło w moim komputerze ze względu na to, że ciężko było czasami złapać tradycyjną drogą radio poprzez antenę, także zacząłem korzystać z radia internetowego. A zostałem namówiony do tego przez moich kolegów, którzy już z tym radiem wcześniej się spotkali, a był to rok albo 2008, albo 2009, kiedy zamieszkałem.
2009, wtedy wystartowaliśmy.
To, tak? Przepraszam, no bo wiem, że to były początki, kiedy zamieszkałem w Puszczy Białowieskiej, więc dokładnie nie pamiętałem. Pytanie mnie troszeczkę wybiło z rytmu, ale było to od momentu, kiedy zamieszkałem w Puszczy Białowieskiej.
Nic nie wybija z rytmu pana dyrektora Michała Krzysiaka w życiu. Powiem szczerze, że cieszę się, kiedy słyszę podczas takich wyjazdówek, że ktoś nas słucha, że ktoś jest z nami, bo to jest miłe, bo jesteśmy właśnie dla takich chwil, dla takich opowieści. Wywiad dnia w Poranku Wnet, dr Michał Krzysiak, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego. Zbliżając się do końca rozmowy, panie dyrektorze, co stanie się w ciągu najbliższych kilku miesięcy w związku z burzą tego całego cyklonu? Bo tak, z jednej strony mamy Park Narodowy, mamy puszczę, z drugiej strony mamy te gospodarstwa, z trzeciej strony mamy konflikt różnych interesów, z czwartej strony mamy Unia Europejska, która, no co by nie powiedzieć, ja przeczytałem ten dokument łącznie z załącznikami, z komentarzami i powiem panu szczerze, że nic z tego nie rozumiem, bo czasami jest to remis ze skazaniem, czasami strona unijna przyznaje rację stronie polskiej, czasami tej racji nie przyznanie po to, by nieco później znowu sobie zaprzeczyć. O co tutaj chodzi? Czy my rzeczywiście potrzebujemy arbitrów do tego, aby w naszej własnej kwestii, kiedy mówimy o tej gniazdowości, posiłkować się czyimiś innymi opiniami, czy nie potrafimy się dogadać w tak ważnej kwestii jak Puszcza Białowieska?
Ja myślę, że zespół ludzi, który będzie pracował nad przyjęciem tutaj kolejnej misji UNESCO, no to będzie zespół przede wszystkim ekspertów z Ministerstwa Środowiska. To będą również eksperci ze strony białoruskiej. To będą leśnicy, to będą przyrodnicy, to także organizacje pozarządowe. Moim największym marzeniem jest, żeby usiąść przy okrągłym stole Puszczy Białowieskiej i wypracować taki konsensus, jak tym wszystkim zarządzać. Oczywiście ciężko jest decydować z kilku tysięcy kilometrów, jak tu to życie ma wyglądać, ale myślę, że kiedy ta misja tutaj się pojawi, kolejna misja ekspertów UNESCO w Puszczy Białowieskiej, myślę, że do tego czasu ten konflikt będzie załagodzony, no bo najgorsze w tym wszystkim to jest to, że nastąpiły pewne podziały, podziały w społeczeństwie, zarówno w społeczeństwie lokalnym, jak i w na przestrzeni całego kraju, a to jest tak naprawdę do niczego nam niepotrzebne, bo Puszcza Białowieska i Białowieski Park Narodowy to jest taka nasza ojczysta polska perełka i powinniśmy o nią dbać, pamiętać, że tutaj to jest nasze wspólne dobro i może mniej krzyczeć, a więcej dyskutować, a wtedy będzie dla wszystkich lepiej.
No mówiono kiedyś, że tylko Żupy Solne i Puszcza Białowieska za Jagiellonów to są te takie nasze dobra narodowe, najwyższej jakości, the number of the beast, jakbyśmy powiedzieli na wyspach.
Tak.
Piękna rozmowa z panem doktorem Michałem Krzysiakiem, dyrektorem Białowieskiego Parku Narodowego. Panie dyrektorze, będziemy tutaj powracać, bo jak sam pan widzi, patrząc na niektóre reakcje niektórych ludzi, których spotykamy, no to czujemy się tutaj jak starzy bywalcy. To nasze też miejsce pod dachem nieba podlaskiego, więc te dalsze ciągi będą. Natomiast może pozdrowimy najmłodszego słuchacza Radia Wnet, następcę tronu pana dyrektora. Kilka słów na temat dzieciątka, jak się chowa?
Na temat mojej córki. Moja córka Kalina Karolina jest bardzo, bardzo sympatycznym, miłym dzieciakiem, właśnie już nieśpiącym, bo tata wychodząc z domu troszeczkę przeszkodził w tym spaniu. Chowa się dobrze, zdrowo i oby tak dalej.
Pozdrawiamy Karolinę.
Kalinę Karolinę.
Kalinę Karolinę. Jak pięknie, po Kalinie Jędrusik. Tato potrafiła zaśpiewać. Pan doktor Michał Krzysiak, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, był moim państwa gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.